Chwała Bogu! Czy słychać mnie dobrze? Amen. Bracia i siostry, dzisiaj będziemy kontynuować piąte z kolei kazanie w serii zatytułowanej Jak budować wspólnotę, w której chciałby każdy być. I was bardzo proszę, tych, którzy nie wysłuchaliście poprzednich, niektórych, którejkolwiek z nich, żebyście to odsłuchali. Dlatego, że wtedy zostaniecie z tyłu i nie będziecie w pełni w jedności z Kościołem, nie rozumiejąc tych rzeczy albo nie wiedząc, co tu zostało powiedziane. To wiecie, jak z Izraelem było, że był obłok w ciągu dnia, a w ciągu nocy obłok ognia był. Jak on się podnosił, trzeba było zwijać namioty, bo się będziemy przemieszczać. My się przemieszczamy przez te kazania w pewien duchowy cel czy w pewne duchowe miejsce. Jeżeli nie podniesiecie tych swoich namiotów, nie przeniesiecie się razem z nami, zostaniecie z tyłu, czego wam nie życzę, bo my idziemy do przodu. Amen. Idziemy do przodu. Do tyłu nie można iść? Można iść, ale my idziemy do przodu. Moi drodzy, jako pastor ciągle zadaję sobie to pytanie, albo mam to wyzwanie, ten dylemat, jak budować właśnie tego typu wspólnotę, w której każdy chciałby być, że tylko przyjdzie, powie, jeju, ja tu muszę zostać. Chcę tutaj być, w której ja bym chciał być. Bo czasami są kościoły i momenty gdzieś, gdzie wcale sam bym nie chciał być. A chodzi o to, jak to zrobić, bo tym, co najcenniejsze, jest ta wspólnota, to, co widzisz pierwsze, które się nasuwa, które cię dotyka, zanim nawet uwierzysz w Boga, to jakość tej wspólnoty, czym ona jest, czy jest czymś zupełnie niezwykłym, a powinna być czymś niecodziennym i niezwykłym. Dlatego częścią naszej wizji, jedną z czterech elementów jest to, by budować relacje o charakterze rodzinnym, żebyśmy byli tego typu wspólnotą. Wy pewnie też zadajecie sobie pytania od czasu do czasu, jak ja mogę taką wspólnotę budować albo jak się przyczynić do budowania tej wspólnoty. Chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Wspólnoty nie zbuduje ktoś sam. Ja nie zbuduję sam, nawet Rada Zboru nie zbuduje w tym zespole. Do tego musi się dołożyć każdy. To jeśli się ktoś nie dołoży, jeżeli ktoś będzie takim miejscem jak dziurka w przekutym balonie i nie będzie w tym uczestniczył, to po prostu ta wspólnota się nie zbuduje. Potrzebni jesteście wszyscy. Wszyscy musimy ją budować tak samo, czy w tym samym duchu. Czy nie tak? Amen. Każdy zbór ma swoją kulturę wewnętrzną, atmosferę, klimat i buduje się on, ten klimat, czy ta atmosfera, czy ta kultura, świadomie lub nieświadomie. Jak nieświadomie, to jest jeden wielki bajzel, tak jak w rodzinie, w której nikt nie wyznacza żadnych ram ani zasad. Dlatego chcemy się świadomie budować i dlatego będziemy sobie zadawać takie pytanie, jakim kościołem chcemy być. A oczywiście chcemy być takim kościołem, jakim Bóg nas chce widzieć, ale co to w naszym przypadku oznacza? Jakim kościołem chcemy być? A nawet jest trudniejsze pytanie i ważniejsze pytanie negatywne, jakim kościołem nie chcemy być? Bo to jest trudniejsze, żeby przeciwstawić się tej sile, czy tej negatywnemu aspektowi, czy grzechowi w stanowczy sposób tak, żeby nie być poddany temu i nie być tego rodzaju kościołem, którym nie chcemy być. Dlatego mówiłem też o takich sześciu aspektach tej kultury, tej wspólnoty, aspektach, które chcemy budować. Mówiłem na początku o kulturze odważnej przejrzystości. To znaczy, że w tym kościele, jeżeli mamy jakąś sprawę do kogoś, coś nam nie pasuje, to idziemy prosto do tej osoby, a nie plotkujemy za jej plecami. Nie mówimy nigdy negatywnych opinii do osób, których to w ogóle nie dotyczy, na temat kogoś, kogo to dotyczy. I w tym zborze będziemy tolerować plotki. Druga to była kultura czy aspekt proroczej dumy. Kocham ten zbór, dlatego że to jest mój zbór. Ponieważ jest mi najbliższy, jest dla mnie najlepszy na świecie. Nie dlatego, że faktycznie taki jest, ale dla mnie, w moim sercu jest najlepszy, dlatego że ja patrzę przez pryzmat miłości, wiary, modlitwy, wiary w to, że ten Kościół będzie się rozwijał, będzie coraz lepszy, coraz bardziej Boży, coraz bardziej święty i dlatego dla mnie jest najlepszy, bo jest mi najbliższy. Potem mówiłem o kulturze przy aspektach relacji przymierza. Mówiłem o tym, że o relacjach bezwarunkowego poświęcenia, co czyni te relacje tak naprawdę nierozerwalnymi. Tak jak związek z głową, czyli z Chrystusem jest nierozerwalny, tak Bóg nas powiązał ze sobą, jako głową, tak samo nas jako członki ciała ze sobą powiązał relacjami przymierza, to znaczy relacjami, które jednostronnie oświadczają, że bez względu na to, co ty zrobisz, ja będę i tak walczył o relację z tobą. I to czyni te relacje tego typu. We krwi Chrystusa to przymierze zostało ustanowione. Stąd kluczowe jest przebaczenie i walka o te relacje, przebaczanie tyle razy, ile trzeba. Tyle razy, ile trzeba. Dlatego nie będziemy tolerować chowania urazy i popsutych relacji. Przedtem jeszcze mówiłem o... O czym ja jeszcze mówiłem? Nie, to o tym mówiłem, tak. I dzisiaj będę mówił o kulturze bezinteresownej służby. Jedną z oznak nawrócenia jest to, że ktoś chce służyć. Że chce służyć z pasją. Szczególnie Kościołowi, jak Biblia mówi, domownikom wiary. Nie tylko, ale przede wszystkim. To pragnienie się pojawia, czy ta chęć, żeby się Królestwo Boże rozszerzało, żeby inni doświadczali tego, czego ja doświadczyłem. Tak jak w Ewangelii Jana, pamiętacie, w drugim rozdziale, może 17 wersecie, jest o Jezusie powiedziane, żarliwość o dom twój pożera mnie. Żarliwość o twój dom pożera mnie, to nie jest obojętne, jest w tym żar. Kiedy to zostało przywołane na temat, jakiego zachowania Jezusa, jest to podsumowanie, że apostołowie sobie przypomnieli, patrząc na Jezusa, kiedy coś robił, że to o nim było napisane, żarliwość o twój dom mnie pożera. I ku mojemu, czy ku waszemu, czy naszemu zdziwieniu, to jest wtedy, kiedy Jezus bardzo negatywnie, czy powiedzmy, jakby to powiedzieć, nietypowo się zachował, dlatego że w tym czasie albo to chodziło o to, że wywracał stoły przekupniom, rozsypywał pieniądze, wziął bicz i gonił bractwo. I ten negatywny aspekt, ten jego sprzeciw, w szczególny sposób pokazuje jego miłość do Boga. Bo nie powinniśmy tu widzieć tylko gniewu, bo ten gniew był czysty i święty. To był święty gniew, czysty. Ten gniew nie był zły, ten gniew był święty, był doskonały, to znaczy powinien się gniewać i w taki sposób się gniewać, bo gdyby się nie gniewał, to znaczy, że nie miłował tego, co deklarował, że miłuje. Dlatego patrząc na tą postać, czy na to zachowanie Jezusa, powinniśmy widzieć Jego miłość do Boga, do tego, by ludzie mogli mieć społeczność z Bogiem, a nie kogoś, kto stracił na sobą kontrolę, bo On nie stracił na sobą kontroli. On to robił świadomie, to był czysty gniew. Zauważcie, że o tym tutaj, o szczerości, miłości, to już mówiłem kiedyś, do czegoś decyduje to, czy jesteśmy w stanie odważnie przeciwstawić się przeciwieństwu tej sprawy, czy tej wartości. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się plotce, to znaczy, że nie jest tak, że kochamy jedność i kochamy uczciwość i przejrzystość. To jest frazes, to jest pusta deklaracja. Ona się dopiero pokazuje wtedy, kiedy jesteś w stanie z odwagą się sprzeciwić, kiedy to cię wzburza, tak jak było chyba na ostatnim kazaniu, stan duchowego wzburzenia musicie ogarnąć i po prostu to ci da odwagę, bo tak kochasz. Normalnie byś stchórzył, ale ponieważ to jest tak cenna rzecz dla ciebie, tak cię wzburza, że nawet tchórz ma odwagę, żeby się temu sprzeciwić. Bo to, co kocha, ten ktoś depcze i odrzuca, i ja nie mogę tego znieść. Amen. Dlatego mówię tutaj, w każdym kazaniu usłyszycie tam ten negatywny aspekt na koniec, czego my nie tolerujemy albo czego nie chcemy tolerować. To brzmi twardo, ale chcę, żebyście za tym zobaczyli, że to jest, czy powinno być wyrazem miłości do tego, co głosimy, żeby za tym naprawdę stanąć, w praktyce stanąć. I powiem tak, to była taka dygresja. Chrześcijanie, ich tożsamość albo zostali nazwani, czy są nazywani na różne sposoby, ich tożsamość jest określana. Jedno z nich to jest to, że są sługami, a dokładniej mówiąc, że są niewolnikami Chrystusa, sługami w charakterze niewolników. Że to określa ich tożsamość. Jezus kiedyś opowiedział taką przypowieść, to są bardzo trudne, takie ciężkie słowa, jeśli je się rozumie, właściwie już takimi ciężkimi nie są. Dlatego, że opowiedział kiedyś przypowieść o słudze, który w polu pracował cały dzień, zcharował, przyszedł do domu i zamiast odpocząć i zjeść, to jeszcze musiał swojemu panowi podawać do stołu, zamiast odpocząć i sam zjeść. I Jezus mówi, tak właśnie powinniście postępować, jeżeli tak robicie, nic szczególnego nie robicie, sługami jeszcze mówcie, nieużytecznymi jesteśmy. Tak więc charakterem chrześcijanina jest to, aby służyć, albo pewien aspekt prawdziwego chrześcijaństwa to jest ta bezinteresowna służba innym. Jezus to wyraził też w 13 rozdziale Ewangelii Jana, pamiętacie, kiedy wstał od stołu i zaczął umywać nogi swoim uczniom. On, który był panem, mówi, że jestem panem, nauczycielem i robię coś takiego, to wy powinniście robić coś takiego. To był akt największej takiej służby, uniżenia się w służbie, w najdrobniejszych, takich najbardziej niewdzięcznych elementach życia czy posługiwania. Jezus sam to zrobił, dał to przykład, czego nikt nie chciał robić. Nikt nie chciał tych brudnych, śmierdzących nóg umywać. Jezus to zrobił. Podobnie, czy podobną myśl niesie ta ilustracja o członkach ciała Chrystusowego, dlatego że każdy członek ciała ma swoją funkcję. Zadanie do wykonania, pracę do wykonania. Nie ma nieużytecznych czy niepotrzebnych członków w ciele. Nie ma takiego członka, który by nie miał jakiegoś zadania, który by nie miał jakiejś pracy do wykonania. Kiedyś pamiętacie, albo nie pamiętacie, mówiono o tym, że dowodem na ewolucję jest to, że są takie organy w ciele, które są do niczego niepotrzebne, resztki tego, którego nie mają żadnej funkcji, które nie mają żadnego sensu, żadnego zadania. Między innymi tak myślano o wyrostku robaczkowym. Ale to głupota się ich ujawniła później, dlatego że dopiero później odkryto, że ten wyrostek ma swoje funkcje w układzie immunologicznym, tam kulturę bakterii przechowywane i tak dalej. Nie znam się na tym, więc za dużo nie chcę powiedzieć. A więc nie ma niepotrzebnych członków w ciele. Dlatego chcę dzisiaj mówić o takiej zasadzie powiązanej z tym zaangażowania wszystkich, a nie wolontariatu dla chętnych. Tą zasadę znajdziecie zapisaną w liście do Efezjan, 4 rozdziale, 11 i 12 wersecie. To jest dla większości z was dobrze znany tekst. Apostoł Paweł tu o Chrystusie napisał w ten sposób, o darach, które on ustanowił, czy które dał Kościołowi. I on, czyli Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Są ludzie, którzy mają powołanie do tego, żeby innych szkolić, innych przygotowywać, żeby innym torować drogę. W jaki sposób Bóg powołuje ich w tej mierze, że szybciej się rozwijają niż inni, mają silniejsze obdarowania niż inni. Jakieś istnieją powody, okoliczności, dla których oni zostają powołani, a nie inni do tego, by innych wyposażać i przygotowywać do służby w Kościele. I tutaj jest powiedziane, że ci ludzie mają przygotowanie, czy powołanie, przepraszam, do przygotowania kogo? Tam jest powiedziane świętych. Dla tych, którzy nie wiedzą, święci to jest synonim inaczej to samo, co chrześcijanin albo wierzący człowiek. Dlatego, że to jest jakby jeden z tytułów, czy ról, którą my mamy. Ale kluczowym pytaniem jest tutaj to ilu świętych? Ilu? Oczywiście to pytanie, ta odpowiedź nie pada tam wprost, ale też nie wypowiedziane założenie jest takie, że nie jest tam powiedziane niektórych świętych, tylko świętych. To znaczy, że wniosek z tego można wysunąć ilu świętych? Wszystkich świętych. Tak, mają przygotować do usługiwania wszystkich świętych. Jednak w wielu kościołach jest odwrotnie. W ogóle to nie jest przestrzegane, jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli to Kościół uchwyci, to jest po prostu bomba. Jeżeli zrozumie to, że są wszyscy powinni być przygotowani albo że wszystkich trzeba przygotować do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, to zmienia całą rzeczywistość. W większości kościołów jest odwrotnie. Jak jest? Ano tak, posłuchajcie. Zamiast przygotować innych do posługiwania, ci to ludzie sami najwięcej usługują albo wyłącznie oni usługują. Zamiast przygotować innych do usługi. Oczywiście oni też powinni usługiwać, ale nie tylko oni lub wyłącznie oni. Tymi, których mają przygotować, to są święci, żeby ich nauczyć usługiwania i oni mają usługiwać przede wszystkim czy w podstawowej mierze. Więc druga rzecz, która jest odwrotnie, to, że zamiast przygotować wszystkich, przygotowują niektórych, tylko nielicznych, tych, którzy się sami zgłoszą. Wolontariuszy, ja będę służył. Czyli norma, jakby punkt odniesienia jest niekoniecznie, musimy służyć, ale ja jestem wolontariusz, ja jeszcze będę służył w Kościele. A więc zamiast wszystkich przygotowują niektórych tych, którzy się sami zgłoszą. To jest kultura wolontariatu. Nie mam nic przeciwko wolontariuszom rozumianym w tym świeckim znaczeniu, ale tu mówimy o tych tylko chętnych. Reszta, zamiast być wykwalifikowanymi pracownikami Królestwa Bożego, kim oni są ustanawiani. Zostają kimś, kim nigdy nie powinni być, biernymi widzami usługi tych pierwszych. Tak nie powinno być. I tylko chodzą do zboru, mając na myśli z reguły nabożeństwo. Nie ma czegoś takiego jak chodzenie do zboru. W przeciętnym zborze jest tak, nie prowadziłem badań, ale z tego, co mi wiadomo, 20% ludzi usługuje, a 80% się przygląda, jak tamci posługują. Generalnie tak, bracia moi, być nie powinno. Dalej, co jest jeszcze odwrotnie jak w samolocie? Zamiast przygotowywać do usługi wszędzie, a szczególnie w świecie, tam, gdzie jest największa potrzeba, ta usługa jest prawie zawsze i wyłącznie przygotowaniem do posługiwania w kościele wewnątrz. Tak też nie powinno być. Jeszcze co jest inaczej, na odwrót. Zamiast przygotowywać do usługiwania cały czas, to znaczy nie tylko w niedzielę i kiedy grupa jest, ale w całym tygodniu, czyli do wykształcenie pewnego stylu życia, do usługiwania cały czas w świecie, więc zamiast cały czas próbuje się upchnąć całe życie chrześcijańskie teraz w niedzielę. To wszystko musi się chrześcijańskie wydarzyć, ewentualnie na grupie. A potem żyjemy normalnym życiem, takim już innym, tam wyłączonym spoza posługiwania. Ale tak naprawdę powinniśmy być przeszkoleni i wyposażeni, przygotowani do dzieła budowania ciała Chrystusowego tam w świecie. Tam są te kamienie węgielne, czy może nie węgielne, ale kamienie czy cegły, z których się buduje ten duchowy dom. Tam oni są, tam jest głównie miejsce posługiwania. I chcę powiedzieć o takiej krótko, o pewnej warowni, czyli sposobie myślenia, które jest ciężko złamać i bardzo trudno jest się tego w tym myśleniu zmienić. To jest warownia, która w naszej kulturze głęboko zakorzeniona, to jest chodzenie do kościoła. Chodzenie do zboru to jest przeciwieństwem zasady zaangażowania. Co to jest za warownia? Ano, gdybyście zapytali pierwszego lepszego człowieka na ulicy, kto to jest chrześcijanin? Jedną z najczęstszych odpowiedzi, którą byście usłyszeli, to byłoby to, że to jest ktoś, kto chodzi do kościoła. A jak on już tam idzie do tego kościoła, cóż on w tym kościele tam robi, powiedzcie mi, gdybyśmy do środka zajrzeli. Otóż on tam robi co? Nic. Nic nie robi, po prostu jest, uczestniczy biernie w jakimś obrzędzie, w którym nie ma żadnej roli, w bardzo niewielkim stopniu go współtworzy. Po prostu raczej można, upraszczając to, powiedzieć, że nic nie robi. I my czasami myślimy w ten sposób, że przecież ja chodzę, pastorze, do kościoła, na nabożeństwa chodzę, na grupy. To tak jakby ktoś powiedział, chodzić do rodziny. No, rodziną się jest i się żyje z nią cały czas. Kościołem się jest cały czas. Do kościoła się nie chodzi, to jest niemożliwe, żeby chodzić. Ale żeby nie chodzić do kościoła, ja kiedyś takie kazanie wygłosiłem, dlaczego nie powinieneś chodzić do kościoła? I to jest dosłownie prawda. Nie będę tego wątku rozwijał, ale powiem tak. Ten, kto służy cały czas, tak jak przed chwilą mówiłem, ten nie chodzi do kościoła, bo on jest cały czas kościołem, wszędzie jest kościołem i on służy jako kościół, jest sam służącym kościołem w każdej sytuacji, w każdym miejscu. A więc jest to przeciwstawieństwo, czy przeciwstawienie tej zasady pełnego zaangażowania, który list do Efezjan mówi. Jest też warownia podobna temu, albo chciałem powiedzieć demon podobny temu. To jest, o tym już mówiłem, powtórzę tą historię. To jest warownia konsumpcyjnego chrześcijaństwa. My żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, wiecie o tym. Największymi wartościami to są bezpieczeństwo, przewidywalność, zaspokojenie potrzeb tych podstawowych i tak dalej. A ja chcę powiedzieć tą przypowieść, którą sam ułożyłem. Niektórzy ją słyszeliście, ale co mi się nie znuży, to powtarzać, a wam ku pożytkowi będzie. Otóż zdarzyło się, powiedzmy, że to się dzieje w Tczewie. W naszym jakim mieście? Ukochanym. W naszym mieście przyjechała grupa misyjna ze Stanów Zjednoczonych. Cała grupa, 30 osób z pastorem, który jest świetnym facetem, głosi kazania takie, że ja się w ogóle tam nie umywam do tego. Zespół Jarek Wybacz i muzycy, ale biją was na głowę. Cuda wierzymy, wierzymy w cuda. Służba wśród dzieci, ale to znaczy, że zostaliście dobrze nauczeni odnośnie proroczej dumy. To mi się podoba. To mi się podoba. Program dla dzieci, dla młodzieży, rewelacja po prostu. I teraz możesz przejść do tego zboru, twoi przyjaciele pójdą z tobą. Kto idzie? Tam jest lepiej. Naprawdę jest lepiej. Załóżmy, że jesteś w tym zborze i rzeczywiście wszystko się potwierdza. To nie były jakieś nadęte reklamy i tak dalej. Faktycznie tak jest. Ale to nie koniec tej historii. Ciekawa część zaczyna się dopiero teraz. Przyjeżdża grupa z Australii. Jeszcze większa, pastor jeszcze lepsze kazania głosi. Zespół gra jeszcze lepiej, chociaż wiem, że to niemożliwe. Już od was się to dowiedziałem. Program dla dzieci jest jeszcze lepszy. Budynek, jaki wybudowali, po prostu rewelacja, w nim przyjemność jest przebywać. Kto teraz przejdzie do tego zboru wraz ze swoimi przyjaciółmi? Czujecie, że coś jest nie tak? Co jest nie tak? Co jest nie tak w takiej postawie, w takim myśleniu? Coś niechrystusowego, niebożego, nieczystego, nie z Ducha Świętego. Ano mianowicie to, że jestem bardziej w Kościele po to, żeby coś wbrać, niż żeby coś dać. To jest cały sekret. Oczywiście ja nie mówię o tych, którzy od niedawna są wierzący. Mówię o dłużej wierzących ludziach. Jeżeli jesteś w Kościele bardziej dlatego, że możesz coś wziąć niż dać, to coś jest bardzo nie tak. Nie będziesz się duchowo rozwijał. Nie będę służył. To jest zawołanie diabelskie, tak w historii Kościoła takie funkcjonuje. Chcę, żeby to mi służono w tym Kościele. Ten Kościół powinien się nauczyć mi służyć, a nie żebym ja służył. To jest ukryte często taka postawa pod pobożnymi sloganami. Jeden, to nie lubię go słuchać, żeby nie powiedzieć dosadniej. Pastorze, zanim zaczniemy tam ewangelizować innych, musimy zadbać tutaj o ludzi. Efekt tego jest taki, że ani o ludzi dobrze nie zadbamy i ewangelizować nie będziemy. Czyli dokładnie odwrotnie niż w przypowieści o zgubionej owcy. Ktoś to ma na myśli, mnie się mną zajmijcie, jakimi ludźmi tam z zewnątrz. Nas już jest dosyć, teraz tu powinniśmy sobie usługiwać, a szczególnie mnie. Dlatego nie powinniśmy ewangelizować, zanim się ktoś mną dobrze nie zajmie. No, amen na to nie powiem. Boję się następne zdanie wypowiedzieć, bo było za ciężkie. Nikt na mnie nie zważa, nie zauważa mnie, podczas gdy jesteś dłużej wierzący, chcę ci powiedzieć, że to ty powinieneś innych zauważać i to problem zniknie. Jesteś za bardzo skupiony na sobie. Jeżeli jesteś dłużej wierzący, to ty powinieneś zauważać innych i troszczyć się, okazywać miłość. Pastorze, tego już nie słyszałem dawno, na szczęście. Boże, nie ma miłości. No to jak nie ma, to ją okaż, to będzie. Dlaczego niektórzy dłużej wierzący są sfrustrowani czasami? Dlatego, że na pewnym etapie swojego życia duchowego nie przeszli do usługiwania i dodawania bardziej niż brania. To znaczy, to podobnie jest jak w życiu człowieka takim biologicznym, tak? Jak jest małe dziecko, niemowlę się urodzi, na kogo ja patrzę teraz? Lepiej nie. Co się wtedy dzieje? To dziecko nic w zasadzie nie daje, oprócz tego, że się uśmiecha pięknie, no rodzice mają z tego jakoś radość, tak? Ale nic nie wkłada do życia rodzinnego, do budżetu, do prac domowych i tak dalej. Tylko bierze. Żeby nie powiedzieć, żre, pije i kupę robi. Nic z siebie nie daje. I co? I to jest okej. Na tym polega bycie niemowlęciem, tak? Potem dziecko dorasta, troszeczkę już jest inaczej. Już powie, że ten pokarm chce, może tego nie chce. Nie za wiele jeszcze wnosi, troszeczkę zaczyna wnosić do życia rodziny, ale jeszcze niewiele, ciągle dużo bierze. Ale gdy ma już 15-16 lat i on by był ciągle w pielusze, to już jest coś nie tak. To może być śmieszne, ale jak ma 30 lat i dalej w pieluszce jest, to już jest tragedia. Jeżeli tylko chce brać tak jak niemowlę, w wieku 30 lat, to jest dramat. I podobnie jest z wierzącymi ludźmi. Jeżeli ktoś jest w zborze w długi czas i nie służy i głównie bierze, to jest jak ten 30-latek w pieluszce, to jest dramat. I dlatego takie osoby często stają się coraz bardziej wyrafinowanymi konsumentami duchowych dóbr i coraz bardziej marudni. A kazanie już nie takie, za długie, za krótkie, muzyka za głośna, a to, a grupa nie tak poprowadzona i tak dalej, bo jest skoncentrowany na tym, żeby coś wziąć. A jeżeli długo coś bierzesz, to chcesz coraz lepsze, prawda? A jak ci nie dadzą tego coraz lepsze, to dadzą ci nie lepsze, tylko nie najlepsze. W związku z tym no, masz prawo chyba to ocenić i powiedzieć, że nie jest najlepsze, bo ci nie dali to, co ci powinni dać. No i w tym momencie znajdujesz się w pozycji, że chcesz czy nie chcesz, będziesz marudą. Jeżeli nie przejdziesz w pewnym momencie swojego duchowego życia, po kilku latach, na początku przez rok, może dwa czy półtora, to jest okej. Okay. To jest normalne, tak powinno być, tak jak niemowlę. Przez pewien czas dorasta, tak, i tylko bierze. Ale w pewnym momencie musisz przejść na to, żeby więcej dawać niż brać i z tego czerpać satysfakcję i z tego czerpać spełnienie i w ten sposób się rozwijać. Jeśli tego nie zrobisz, po prostu jesteś problemem. Jesteś problemem dla innych. Oczywiście bywają sytuacje zdrowotne, rodzinne, jakieś obiektywne. Ja nie chcę tego tak uprościć, ale generalnie jeśli nie wchodzą w grę takie zagadnienia, to po prostu przestajesz się rozwijać i po prostu zaczyna się problem. Czasami jest tak, że duże wierzący ludzie nie wzięli odpowiedzialności za innych, czy za jakąś służbę, czy w grupie i tak dalej. A młodsi stażem czy wiarą to zrobią i mają wtedy problem ich zaakceptować. Sami nie biorą, jak ten pies ogrodnika, tak? Nie wezmą odpowiedzialności, ale jak ktoś młodszy o mniejszym poznaniu jest gorliwy i chce to zrobić, to go nie uznamy. Tak? Będziemy takiego lidera, nie będziemy poważać i tak dalej. Nawet jeden lider do mnie mówi, co zrobić pastorze, żeby ochronić tych młodych, nowo nawróconych przez tymi starymi marudami. O. Ajajajajaj, trochę prawdy boli. Ja myślę, że każdy ma dobre intencje i czasami każdemu się może zdarzyć, że ma jakieś obszary słabości czy czas jakiś, gdzie rzeczywiście potrzebuje wsparcia. Ja mówię ogólnie, tak? Innym przeciwieństwem takiej bezinteresownej służby jest chęć, żeby zbór był miejscem realizacji moich pragnień i niespełnionych ambicji. A to nie jest miejsce na realizację twoich pragnień i spełnianie twoich ambicji, niespełnionych ambicji. To jest miejsce, by ty służył, a nie tobie służono. Albowiem Syn Człowieczy, mówi Ewangelista Marek, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Są nawet pozory służenia i nawet to o tym powiem, będzie ciężko. Może być ktoś obrać sobie taką służbę, żeby naprawdę nie służyć, żeby ci dali spokój. Na przykład w świecie, wybaczcie, nie chcę nikogo się czepiać, powiem też o sobie za chwilę. Ktoś na przykład na jakimś instrumencie grał i bardzo to lubił, nawet jak był niewierzący. No to on będzie usługiwał na tym instrumencie. Żeby go tylko nie poprosili, żeby się ludźmi zajął, jakąś odpowiedzialnością, która zadzwoni w nocy albo przez ileś miesięcy w kryzysie z nim trzeba być, albo cię rozczaruje, zawiedzie i zrani. A instrument masz, albo powiem wam, nawet za kazalnicą można się schować. Z pewnymi rzeczami. Mówić, ja mam służbę, ja głoszę kazania. Nie muszę się żadnymi ludźmi zajmować, nikomu serca okazywać, bo ja już mam służbę. Nie muszę za nikogo odpowiedzialność brać. Więc czasami jest służba po to, żeby naprawdę nie służyć. To służba, którą możesz kontrolować, jej poziom oddania. Nikt ci nie zaskoczy niczym, po prostu robisz tyle, ile chcesz. Jeżeli ktoś, czasami się zdarza, to taka dygresja teraz będzie, mówi o tym, że nie wie, jak znaleźć swoje powołanie, czy odkryć swoje powołanie, to zwykle mnie to trochę smuci, albo nawet bardzo smuci, dlatego że jest powołanie dla wszystkich, które od momentu nawrócenia nie trzeba go szukać, nie trzeba go odkrywać, nie trzeba się o nią modlić. Ono jest podane jak na tacy z momentem nawrócenia. To jest powołanie kogo? Duchowego rodzica. Jeżeli ktoś je sprawuje solidnie, konsekwentnie, to ma tyle pracy, tyle przestrzeni do wypełnienia, tyle przestrzeni do usługiwania, że bardzo trudno mu nawet, albo trudno będzie mu znaleźć przestrzeń czy czas na dodatkowe usługiwanie. Oczywiście są inne służby, ale proszę, nie mówcie, że nie macie służby albo że nie wiecie, jakie wasze jest powołanie. Dlatego na razie nic nie robimy. Mamy powołanie od samego początku bycie duchowym rodzicem. Każdy jest duchowym rodzicem, albo wiernym, albo niewiernym, dobrym, albo niedobrym, leniwym, albo pracowitym. Więc każdy ma powołanie, o które się już nie musi modlić. Jeżeli stoisz na zielonym świetle, nie musisz pisać do Ministerstwa Transportu, czy można jechać. Po prostu wciśnij pedał gazu i jedź. Po prostu sprawuj swoje powołanie, to najważniejsze, to najbardziej podstawowe, a resztę Bóg ułoży w swoim czasie. Ale czasami ktoś nie chce tego powołania sprawować i szuka jakiegoś innego, które by nie postawiło mu takich wymagań, dlatego on nie ma powołania. Teraz pastorze, jakie ja mam powołanie? Ano takie, jak już powiedziałem. Więc czasami jest pozór służby też w ten sposób wygląda, że ktoś chce służyć tylko tam, gdzie mnie widać. Ma parcie na szkło, na scenę, gwiazdożenie. Tego nie ma już za dużo, kiedyś było więcej. Na spotkanie ktoś przychodzi tylko jak prowadzi. Jak ma być tylko uczestnikiem, tam to nie przyjdzie. Nie myślcie, że tego nie widać. Niektórzy to widzą, którzy są dojrzalsi, widzą to, kiedy to jest. To nawet słychać czasami w modlitwie, w wypowiedziach i tak dalej, że ktoś chce zaistnieć. Ja nie chcę się nikogo czepiać, kochani, ale musimy sobie parę słów prawdy powiedzieć, tak? Jeżeli, bo jakim zborem chcemy być? Chcemy być, żeby te rzeczy były po prostu nieruszone, udawajmy, że tego nie ma, jak to się mówi, słoń w salonie, a my będziemy udawać, że nic nie ma, tak? My chcemy być zborem, który tych rzeczy nie ma. To nie jest scena. Ja mam prośbę, to będzie trudne do zrealizowania, nie nazywajcie tego miejsca sceną, bo to nie są występy. Tu niepotrzebni są aktorzy i gwiazdorzy. Nie nazywajcie tego podium, bo to nie wydziela się nagród w zawodach sportowych. Ja wolę, żeby to nazwać bardzo tak, jak to nazwać, nie brzydko, tylko przyziemnie, podestem. Chodźcie na podest, bo to jest tylko podniesienie takie, żeby cię było lepiej widać, żebyś mógł lepiej usługiwać. Chodzi o służbę bezinteresowną. Nie tylko wtedy, kiedy coś z tego mam. Jestem gotów służyć jakkolwiek. To jest postawa chrześcijańska. I zasada jest taka. Służenie Bogu jest przywilejem. Służenie Bogu jest przywilejem. Nie każdy, kto by chciał, ma taką możliwość, żeby służyć Bogu. Ja powiem wam tak. Ja nie jestem, albo jakby to inaczej ująć, ja nie służę dlatego, że jestem pastorem. Odwrotnie. Ja służę dlatego, że jestem chrześcijaninem, a akurat mam taką służbę, a nie inną. Więc na tym to polega. To tak troszeczkę jak z kolektą, wiecie. Ochotnego sługę Bóg miłuje. Nie najemnika, dla którego to jest kolejny obowiązek. Dlatego muszę to powiedzieć. Ja sobie narobię wrogów chyba dzisiaj. Nie mówcie do moich liderów etatowych, to jest wasza praca. Bo to więcej o was mówi niż o nich. To nie jest ich praca, to jest ich służba. Dlatego oni są etatowymi liderami, dlatego że służyli, zanim dostali jakiekolwiek pieniądze za to. I będą to, i by robili to bez pieniędzy nie, i nie dlatego, że to jest ich praca. Tylko robiliby to w mniejszym zakresie. Dlatego nie mówcie, że to jest wasza praca, musicie to robić, bo mówicie bardziej o sobie, że wasza służba już się stała dla was ciężarem, obowiązkiem, który was drażni, na który trudniej wam znaleźć czasu, dlatego takie coś mówicie jakoś w jakiś taki sposób bardzo nieprzyjemny. Człowiek niedojrzały, z ambicjami, nie chce bezinteresownie służyć, zawsze musi mieć coś w zamian. Jego niedojrzałość często nie pozwala go powołać do pewnych rzeczy i wtedy ma z tym problem. Ja, te rzeczy, które mówię, to są naprawdę, wierzcie mi, marginalne sprawy. To nie jest nasz jakiś wielki problem, to co wszystko, co mówię, ale chcemy być jeszcze lepszym zborem, najlepszym z możliwych, tak? Dlatego podnosimy sobie standardy. Jeśli się go nie powoła, taką osobę, zaczyna zazdrościć tym, którzy zostali powołani i staje się krytyczny wobec tamtych ludzi, ich służby. Dzieje apostolskie mówią o czymś, co ja nazywam służbą zazdrości. Rozdział 13, werset 44 do 45. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Istnieje coś takiego jak służba zazdrości. To znaczy, ktoś staje się krytyczny na przykład wobec kaznodziei, bo uważa, że sam powinien być powołany na kaznodziei, ale oni tego nie widzą. Nie uznaje jakiegoś lidera, bo on uważa, że on powinien być liderem, dlatego wypycha tego lidera z roli, pokazuje, że on coś więcej wie, zamiast go wspierać i pomagać i umacniać, bo on uważa, że on powinien tym liderem być, a z jakichś powodów go nie powołują. Zazdrość to grzech, o którym nikt nie mówi. Taki bardzo brzydki, niesympatyczny grzech. Jeszcze cieleśni jesteście, pisał Paweł do Koryntian w trzecim wersecie trzeciego rozdziału, bo skoro między wami jest, co? Zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Jednym z dwóch głównych powodów, które powodują rozłamy w Kościele, to są, jeden to jest, co to było? O matko, dostałem zaćmy. A, uraza, która nie chce zapłacić ceny pojednania. To jest jeden z głównych powodów. I drugi, ja uważam, że są tak naprawdę, chyba tak jest, że tylko dwa. Uraza, która nie chce zapłacić ceny pojednania. I drugi, powiązany z tematem, o którym mówię, ambicje niedojrzałych ludzi w Kościele. Ambicje niedojrzałych ludzi w Kościele. Czasami niektórym nie udało się zbyt wiele osiągnąć w życiu świeckim, dlatego chcą zaistnieć w zborze. Mają ambicje jakieś tu zaistnieć, być kimś, a jeśli nie, to po prostu wtedy robią jakieś negatywne rzeczy. Tutaj były osoby, no muszę to powiedzieć, które czymś takim się wykazywały. Tak, to już jest naprawdę marginalny problem, wierzcie mi. Które są dzisiaj poza zborem właśnie z tego powodu, bo mi się zdawało, że oni nie wiadomo, co są zrobić i chcieli zrobić, nie wiadomo, kim być. Ale żadna z tych osób, żadna nie zbudowała niczego wielkiego. Dlaczego? Bo nie wiedzą, ile to jest, albo nie wiedzieli, ile to jest pracy. Oni myśleli, że to wszystko się samo zrobiło. Że oni też to mogą zrobić, co to takiego tam, zbudować tam zbór i tak dalej. Wiele osób nie wie, ile to jest pracy, żeby zbór funkcjonował. Więcej, żeby się rozwijał. Takie osoby nie widzą tego też, pomimo tego, co Słowo Boże mówi, nie widzą nic niewłaściwego w tym, że nie są w żadnej służbie. A wszędzie nam brakuje pracowników. Tak jak mówiłem, są wyjątki. Sytuacja rodzinna, zdrowotna, zawodowa to uniemożliwia, więc to jest okej. Okay. Naszym miejscem pracy jest, czy służby jest dom, miejsce, zakład pracy i tak dalej. Ale czasami jest tak, że inni służą, a oni nie. I nie zdają sobie sprawy, że bazują na pracy innych, bo im się wydaje, że to się samo dzieje. Podobnie jak z finansami, że łożą na nich inni. Oczywiście nie powinniśmy porównywać się i rywalizować ze sobą, ale się wspierać i promować nawzajem. Powinniśmy pracować zespołowo. Pojedynkę nikt nic nie osiągnie. List do Filipian powiada, nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. Drugi list do Koryntian mówi znowu 18, werset 10 rozdziału, albowiem nie ten, który sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Dlatego w tym zborze nie będziemy tolerować realizowania siebie, gwiazdorzenia, zazdrości, zamiast bezinteresownej służby. I zakończę moje kazanie takim wersetem z pierwszego listu Piotra, który mówi tak, niechaj każdy służy innym, 4, 10 werset. Zgodnie z tym darem łaski, jaki otrzymał, wtedy będziecie dobrymi szafarzami obfitej łaski Bożej. Moi drodzy, my jesteśmy wezwani i chcemy być takim zborem, który się charakteryzuje tym, że tutaj się służy bezinteresownie, a nie realizuje swoje ambicje. i chcemy być Kościołem, który Bóg błogosławi i prowadzi. Każdego z was Bóg chce użyć, każdy jest potrzebny, każdy ma jakieś obdarowanie, wszyscy jesteście potrzebni, żeby tę wspólnotę budować. Bóg dla każdego ma z was powołanie, nie tylko duchowego rodzica, ale jeszcze i więcej. Dlatego chcę, żebyśmy to weszli w tą przestrzeń, rozwijali się i byli Kościołem, którym każdy chce być. Amen. Pomodlimy się teraz, powstańmy. Panie, przychodzimy do Ciebie. Wiemy, że Ty nas wezwałeś do wielkich rzeczy i trudnych, Panie. I czasami sami sobą jesteśmy załamani, Panie. Ile w nas jest jeszcze rzeczy, które są utajone, nie do końca czyste, nie do końca prawe, ale dzisiaj, Panie, Ty nas wezwałeś, aby to z nas zeszło, aby nas oczyścić, aby nas zmienić, aby nas przekształcać, abyśmy byli wspólnotą o solidnym fundamencie, nie dziurawym jak ser, Panie, ale solidnym, Panie. Dziękuję Ci, że możemy przyjrzeć się tym sprawom, że możesz, Duchu Święty, nas z tych serc to usunąć i sprawić, Panie, że będziemy wspólnotą, której każdy będzie chciał być, Panie, że będziemy wspólnotą świętą, Panie, pełną miłości, służebności wobec siebie nawzajem, Panie, zwalczającym, Panie, z odwagą grzech, Panie, zazdrości, grzech realizowania siebie, Panie, promowania siebie, Panie, a raczej służenia bezinteresownego bratu i siostrze i Tobie przez to wszystko, Panie, niech będzie chwała, cześć i uwielbienie, a cały zbór Boży na to powie. Amen.